profilaktyce taką najważniejszą rzeczą, właściwie to ja za każdym razem mówię najważniejszą,
wszystkie
ważną.
Wszystkie są ważne, prawda?
Trudno jest to taką jedną chyba, którą bym traktowała jako taki prawdziwy numer jeden. Ale przede wszystkim wiedza. Wiedza, ale też taką możliwość proszenia o pomoc drugiej osoby.
O, to jest ogromnie trudne.
Oczywiście. Mamy taką sytuację przecież też w dorosłości. Zosia, samosia. Kobieta, która sama sobie ze wszystkim poradzi. A tak naprawdę już idąc takim stereotypem, bo rzadko się mówi o alkoholizmie kobiet, kiedy już jest wykończona totalnie, nagle wyciąga spod zlewu butelkę i stwierdza, o tak, zasłużyłam na to, żeby się napić po całym ciężkim dniu. Zrobiłam obiad, posprzątałam, byłam w pracy, oprasowałam dla całej rodziny wszystko na jutro. Należy mi się nagroda.
Traktuję to jako nagrodę.
Oczywiście, to tutaj nasz układ, gdzie dopamina gra, to jest jeden z takich lepszych możliwości, tak? Nagrodzenie siebie. No jak to wygląda? No jeżeli nie ma jeszcze tej tolerancji i na przykład jeszcze pije raz na kilka dni, no to ja czuję, że to działa. To jest ten antybiotyk na wszystkie moje choroby, na wszystko, co mogę przeżywać, prawda? I źle się czuć. Przecież to ma mi pomóc w tym, żebym ja poczuła się lepiej.
No i też tak się zaczyna, bo potem to już nie jest lampka, tylko zwiększa się częstotliwość, aż dochodzi się do momentu, kiedy rzeczywiście jest problem z uzależnieniem, czyli zapada się na chorobę alkoholową.
Tak, często jest to niewidoczne. Ja też mam takich klientów, którzy na przykład nie piją wina za 30 zł, tylko piją tą, powiedzmy, butelkę za 200 zł. I u niektórych dopiero jak rzeczywiście ta kwota w miesiącu wynosiła 10 tysięcy, powiedzmy, zaczęli się zastanawiać o rany, gdzie ta kasa się podziała, co się tam wydarzyło. I teraz dwie drogi zazwyczaj. Albo ja się opamiętam i sobie stwierdzę, o rany, to przecież rzeczywiście było sporo tych butelek. Albo powiem, no dobra, no to już nie 200, tylko próbujemy za 50 znaleźć coś na zastępstwo. Więc to wszystko będzie zależało od tego, od kolejnego elementu dotyczącego tej profilaktyki, a mianowicie umiejętności rozpoznawania sytuacji kryzysowych. Bo tutaj już możemy mówić o jakimś kryzysie, skoro ja zapijam, zajadam, czy za dużo śpię, żeby nie myśleć o swoim realnym życiu, bo tych sytuacji
albo,
może być
albo nie
dużo.
Wychodzę z komputera, mówiąc kolokwialnie. Tak.
Oczywiście, nie wychodzę z komputera, to myślę, że to coraz częściej, bo tam jest piękna rzeczywistość. Ja tam jestem liderem, ja tam mam swój team, swój zespół, który mnie słucha.
Rozumie.
Mamy wspólny cel. Dogadujemy się. Mamy małe zadania w jednym czasie.
I wszystko się układa.
Większość. Ewentualnie, jeżeli się nie ułoży, no to mam drugie życie. Albo dokupię sobie kilka żyć.
Tak, no przecież kilka żyć można mieć. No tak, ale to wszystko, o czym w tej chwili rozmawiamy, jest rzeczywistością i te problemy z kondycją i odpornością układu czy zdrowia psychicznego, począwszy od młodych ludzi, a skończywszy na osobach bardzo dojrzałych, które całe życie starały się być w pełni ich zdaniem wartościowe i środowiska, że on sobie ze wszystkim poradzi, nagle okazuje się, że wcale sobie nie radzi. I że ta depresja jest świetnie maskowana.
Oczywiście.
Mówiąc o profilaktyce, ta ocena sytuacji kryzysowej to nie jest łatwa umiejętność.
To w ogóle nie jest łatwa umiejętność nawet dla profesjonalistów.
No a co dopiero mówić o samym człowieku w kłopocie albo o jego najbliższych?
Oczywiście. Nawet jeżeli jestem świetnym psychiatrą, świetnym psychoterapeutą, jeżeli przychodzi do mnie osoba, powiedzmy, na 50 minut i chce nam zagrać jakąś rolę, to ona tą rolę zagra. My owszem, zobaczymy różne rzeczy, że to nie może być tak kolorowo, że to wszystko jest zbyt piękne. Jeżeli na przykład wiemy jeszcze, od osób trzecich, że coś tam się wydarzyło złego. Ale też kwestia tego, czy to jest nam potrzebne, zagrać coś przed specjalistą, bo i my i tak wiemy swoje. Może nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło, ale widzimy, że to nie może tak wyglądać, że zawsze jest pięknie. Tylko najbardziej mnie martwi to, że takie udawanie, chociażby przez te 50 minut, to jest straszna praca. To jest bardzo dużo energetycznie wyczerpujący czas dla tej osoby.
Bo ona wchodzi w zupełnie inny świat, inną rolę.
Inną rolę.
Nie jest sobą absolutnie.
Oczywiście, ja też sobie myślę, że dobrze by było powiedzieć o tych sygnałach ostrzegawczych.
Tak sobie pomyślałam, że wspomniała pani o tej sytuacji kryzysowej w ramach profilaktyki, żeby ją znaleźć, że tak jak z dostrzeżeniem tych wydatków finansowych i potem rozważeniem są dwie drogi. Jest alternatywa albo coś z tym robię, idę na terapię, albo wchodzę głębiej, czyli tonę. Używając takiego określenia w cudzysłowie. Natomiast to jest chyba, tak jak wspomniała pani, ten czas, żeby się zatrzymać i przyjrzeć bliżej. No bo wtedy ktoś jest potrzebny. Ktoś, kto, jeśli sama osoba zainteresowana nie potrafi podjąć decyzji, ktoś, kto zmobilizuje. I czy w ogóle może i na jakiej zasadzie my możemy pomóc. Ale najważniejsze, żeby umieć rozmawiać. Wiedzieć, jak to robić.
Oczywiście.
I czego nie robić.
Czego nie robić, to na pewno, to może od tego zaczniemy, a później pójdziemy do sygnałów ostrzegawczych, bo one są bardzo ważne. Ale jeżeli nie mamy czasu, nie mamy chęci, nie mamy możliwości, nie mówmy o sobie, że wszystko będzie dobrze. Że weź się
nie
w garść.
Nie martw się, weź się w garść, tak, bo nigdy nie wiem, na jakim etapie, w jakim momencie swojego życia, cierpienia, samotności, problemów jest ten człowiek, z którym rozmawiamy.
A jeżeli ja jeszcze powiem komuś na dokładkę, słuchaj, weź nie marudź, inni mają gorzej, tu jest wojna, tu jest ubóstwo, tu jest bieda, tu jest kataklizm jakiś.
O czym ty mówisz? Ludzie mają problemy.
Tak, ty jesteś tym pączkiem w maśle, który po prostu powinien tylko cieszyć się z tego, że funkcjonuje. No nie, depresja nie wybiera, depresja może pojawić się u każdego, na każdym końcu świata. Podobnie jest z myślami, tendencjami samobójczymi, czy typowo samobójstwem dokonanym. To nie jest tak, że określona grupa będzie tutaj jakby, znaczy są określone grupy, gdzie tam warto zwrócić na to uwagę, tak? Przebyte choroby, czy chorowanie na takie kwestie związane z psychologicznym ujęciem zdrowia, ale też uwaga na to, bo też osoba całkowicie w normie, osoba, która ma, nie wiem, świetne sukcesy, może czuć się samotna. Także jeżeli mamy 3 minuty na rozmowę, to lepiej nie odbierajmy tego telefonu.
W ogóle nie zaczynajmy tej rozmowy, bo zranimy tę osobę, która będzie chciała mieć jakiś efekt tej rozmowy, na to liczy, może podświadomie.
Tak, może to być też tak, że ta osoba dzwoniła już do 50 innych osób jakoś tam w swoim życiu, nie mówię, że tego dnia, i nie dostała tego wsparcia i my jesteśmy tą 51. I albo my to dźwigniemy i powiemy, słuchaj, wiesz co, to co mówisz jest trudne, ja za bardzo nie wiem, co z tym zrobić, bo nie wiem, ale wiesz co, ja jestem z tobą. Fajnie, że mi o tym powiedziałeś, bo jak mi o tym powiedziałeś, to już jesteśmy z tym problemem razem. Będziemy
już
szukać.
Nas dwoje.
Już nas jest dwoje, będziemy szukać pomocy. Bardzo często od swoich pacjentów gdzieś słyszę to, że jak ja nie zostawiam ich w potrzebie i spotkam się z nimi jakby poza tymi terminami ustalonymi, to oni mówią, ja bym sobie chyba nie dał rady w takiej sytuacji. Mówię o sytuacjach kryzysowych, bardzo trudnych. Często gdzieś tam ujawniają się myśli samobójcze dziecka, czy jakieś inne trudne rzeczy związane z osobami trzecimi ze świata. I tutaj te osoby też czują takie wsparcie. Ja też pamiętam taką sytuację, że niekiedy instytucje nie są w stanie pomóc. I jak ja jeszcze nie mam kogoś bliskiego, instytucja mi mówi, no dobrze, trzeba zgłosić na policję. i człowiek się czuje jeszcze bardziej zagubiony, bo jednocześnie ma informację, okej, zgłosisz na policję, ale to jest konsekwencja dla ciebie dla rodzica i jako dla dziecka, nie? Bo to kurator, jeszcze inne różne sprawy. I tutaj co się dzieje? Dzieje się to, że osoba mówi, dobra, trudno, to niech będzie tak, jak jest. Ja chyba nic z tym wolę nie robić.
Mm-hmm. No bo... Zostaję w tym samym miejscu, a sytuacja wcale się sama nie zmieni, tylko się narasta, rozwija, oczywiście, ta trudna.
Oczywiście. To jest też taka kwestia, tak jak ja mówię, te trudne rzeczy, jak na przykład gwałt. Dojdzie do tego zdarzenia, no bardzo, bardzo traumatycznego dla wielu osób, no to wtedy już się coś stało. A jeżeli się dzieją różne rzeczy, które mogą zwiastować to, to jest to gdzieś zostawiane. No przecież się nic nie wydarzyło. Dajcie spokój. Dlaczego w ogóle o tym rozmawiać? I to jest właśnie niwelowanie sygnałów ostrzegawczych, gdzie osoba szuka pomocy w różny sposób.
Na przykład, sygnalizuje czasem w sobie tylko możliwy do zasygnalizowania sposób.
Oczywiście. I mamy tutaj na przykład tą typową izolację społeczną, tak? Czyli ja się wycofuję z kontaktów z bliskimi, z rodziną, z koleżankami, z kolegami. I ja mogę to tak sygnalizować. Jest mi źle, boję się, że ktoś się w ogóle zapyta mnie o coś. No i od tego się zaczyna. Kolejna rzecz, jeżeli jest ten kryzys taki duży, mniejsze, większe, trudno mówić, tak? Bo tutaj ja zawsze mówię, że małe traumy nie są małe. Kiedy na przykład dziecko przeżywa jakąś trudność. Ale na przykład zainteresowanie tematem śmierci, umierania, jakiegoś tam szukania rozwiązań. Na przykład co się będzie działo, jak się potnę. Czy będzie mi lepiej, tak? Tych różnych wyszukiwań w internecie może być całkiem sporo. Ja też zawsze mówię rodzicom, którzy gdzieś tam do mnie trafiają, czy właśnie za pośrednictwem Towarzystwa Nowej Kuźni, gdzie rzeczywiście mamy spory kontakt z rodzicami, często się pytam, ile dziecko spędza czasu przed komputerem? Często ta odpowiedź jest, nie wiem, trochę, całkiem sporo.
Nie wiadomo, co to znaczy.
Dokładnie. I też pytanie, czy ci rodzice patrzą troszeczkę, co tam się dzieje w tym internecie, co wyszukują dzieci. No tutaj kwestia pornografii to jest jedna rzecz, która nam przychodzi gdzieś do głowy. To jest też szukanie odpowiedzi na pytania. To jest też komunikat, że dziecko nie wie, że dziecko jest zainteresowane.
Że chce rozmawiać na ten temat, że warto poruszyć. Ten tak, czy inny temat.
Dokładnie. A na przykład w domu jest to temat tabu. Czy temat śmierci, temat samobójstwa, temat, no nie wiem, aborcji. Różne są rzeczy. I rzeczywiście te dzieciaki potrzebują konkretu. A jeżeli nie mają konkretu od nauczycieli, nie mają konkretu od rodziców, ani od rówieśników do końca, bo oni nie do końca też wiedzą, o co chodzi.
To szukają w sieci.
No to szukamy w sieci i tam się pojawia.
Wszystko mogą znaleźć wszystko. W tej sieci.
Dokładnie tak.
Tak to się zaczyna.
Tak, a w sieci ja mogę znaleźć oprócz informacji, instrukcje, to jest druga rzecz, bardzo przerażająca. A kolejna rzecz to ja sobie jeszcze mogę zamówić różnego rodzaju substancje, które przyjdą mi do domu i już będę je mieć. Mówię tutaj o lekach, mówię tutaj o różnego rodzaju sadzonkach. Naprawdę, jak przyjrzymy się, na co dziecko patrzy w sieci, to naprawdę możemy się zdziwić.
Jednocześnie mieć podpowiedź. Podpowiedź, w którą stronę skierować swoją uwagę i rozmowę.
Dokładnie.
No ale od tego braku umiejętności rozmowy się wszystko zaczyna, pani doktor.
Zgadza się. Tutaj też często takim sygnałem ostrzegawczym, który powinniśmy zauważyć, a nie złościć się, są takie zmiany osobowościowe. Często rodzic mówi, to jest dziecko nie do poznania. Jak to się stało, że mógł się w takim czasie zmienić? No w porządku, tylko co ja z tym zrobię oprócz złości? Czy ja się mam złościć na dziecko, które gdzieś przeżywa też coś w środku?
I nie daje rady? W sposób kulturalny tego okazać? Hmm? Czy przyjęty, tak? Ogólnie.
Dokładnie. No i też kwestia tego, znowu wracamy do kar i nagród, tak? Jak się uśmiechniesz, to słuchaj, zabiorę cię tu i tu. jak ze mną porozmawiasz, to dostaniesz profit. To są też takie niesamowite rzeczy, które są obiecywane dzieciom. Jak na przykład coś zrobią. Jak na przykład, no nie wiem, kolczyki, tatuaże i różne takie dziwne rzeczy. Ja rozumiem jeszcze, jak człowiek jest dorosły, to czemu nie? Ale jeżeli jest to młoda osoba, która może nie do końca jeszcze wie, czego chce. A to jest ingerencja już taka dosyć poważna.
Tak jest.
Także dziecko nie do poznania uleczymy jakimś kolczykiem dla niektórych. Także to też jest po prostu ciekawe pod względem tego, jakie umiejętności rodzicielskie mają niektóre osoby. Ja oczywiście tutaj nie mówię, że jakaś ingerencja jest zła, tylko to jest kwestia przepracowania tego tematu. Zastanowienia się, czy to na przykład nie będzie miało konsekwencji na różne rzeczy, na przykład na szkołę. Mhm. Prawda? To są takie dalekosiężne rzeczy. Kolejna rzecz to też poważne zmiany nastroju. I czy my zabierzemy to dziecko na hamburgera, czy nie zabierzemy? Czy pooglądamy ten film w domu? Czy wykupimy kolejny kanał, żeby oglądało nowe seriale? I to się nie zmienia. No to być może to nie chodzi o jakiś brak czegoś, jakiejś konkretnej rzeczy w naszym życiu, ale może chodzi o to, że po prostu dziecko cierpi na samotność.
I nic już jej nie interesuje.
Dokładnie, to też jest ważna rzecz. Wahanie nastroju czy obniżenie nastroju? Wahania polegają na tym, że ja mogę mieć, jest taki stereotyp, tak? Że jak to wahanie nastroju jest, no to dzisiaj jest dobrze, jutro jest źle, jutro kolejny dzień jest super. A tutaj wahania nastroju to mogą być zmiany natychmiastowe. Czyli ja w pewnej sekundzie jestem szczęśliwa, a za 5 minut ja już płaczę. A jeszcze za kolejne 10 płaczę ze złości. I tutaj też warto się zastanowić.
No i to są takie wskazówki, które są widoczne niemalże gołym okiem.
Oczywiście.
W kontakcie z młodym człowiekiem.
Tak samo jak kwestia dotycząca dbałości o wygląd zewnętrzny, czy używania alkoholu, narkotyków. Bo to też jesteśmy w stanie zobaczyć. A jak nie jesteśmy i nie jesteśmy specjalistami, bo nie każdy musi być, to ja zawsze zachęcam, żeby w domu był test na obecność narkotyków. To nie kosztuje dużo.
Niech sobie leży na półce.
Ale niech leży też w widocznym miejscu. Niech on leży w takim miejscu, żeby dziecko też miało świadomość.
To jest kwestia także granic, prawda?
Oczywiście.
Wszystko opiera się gdzieś na granicach.
Jeżeli my nie damy granic, jeżeli nie będziemy w stanie tego zrobić jako rodzice, no to ciężko będzie nam, bo dziecko niekiedy po prostu prosi o te granice. Prosi o to, żeby w domu było tak, że nie wiem, mama rządzi, tato rządzi, no nieważne.
Są zasady, jak to mówią często młodzi ludzie.
Oczywiście.
Brak zasad to najgorsze, co może się zadziać.
Tak jest. I tutaj też kwestia tego, jak my z tym sobie poradzimy. Kolejna rzecz to też taka trudność w kontrolowaniu emocji. Trudność w komunikatach, czyli na przykład dziecko mówi do rodzica no takie rzeczy, które nie powinno mówić do rodzica. I tu nie chodzi o samo przeklinanie, tylko chodzi o sam stosunek, taki pejoratywny. Mówienie, że no nie wiem, nic rodzic nie osiągnął, że jak ty możesz do mnie mówić, skoro ty dla mnie nic nie znaczysz.
To się nazywa tak ogólnie, że jest niegrzeczny.
Tak. Tak. To jest też, właśnie jesteś niegrzeczny, to jest równorzędne dla mnie z tym weź się w garść.
W przypadku młodych ludzi.
Oczywiście, oczywiście. Bo co to znaczy tak naprawdę dziecko niegrzeczne?
Co to znaczy grzeczny?
A właśnie, co to też znaczy grzeczne? I tutaj się zaczyna też kwestia tego, jak to w ogóle ogarnąć swoim małym jeszcze mózgiem u niektórych, tak? Jak to w ogóle zrozumieć? Kolejną ważną rzeczą, o której warto powiedzieć, to jest przede wszystkim utrata zainteresowań. Dziecko, które uwielbiało grać w piłkę nożną, każda niedziela to był mecz. W tym momencie mówi zawsze, nie wiem, boli mnie brzuch, bolą mnie nogi.
Szuka powodów, żeby odrzucić to.
Czy też niechęć do rozrywek. jeżeli kiedyś dziecko się odrywało od jakiegoś tam PlayStation i teraz nie jest zainteresowane tym, to nie jest dobry znak, że dziecko się uleczyło samo. Bo to tak nie działa.
Tylko coś się zadziało.
Tylko coś się wydarzyło.